Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o ksenoestrogenach, określanych także jako zaburzacze endokrynne, albo bardziej po polsku związki endokrynnie aktywne, od angielskiej nazwy określane skrótem EDC, które są związkami ze względu na budowę podobno do ludzkich hormonów i wpływają w związku z tym na układ hormonalny zwierząt i człowieka, działając podobnie jak estrogeny wytwarzane wewnętrznie. Estrogeny u ludzi i zwierząt wykazują wielokierunkowe działania i mimo, że podstawowa ich rola polega na kształtowaniu drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych, jednak estrogeny wpływają także na inne układy, na układ sercowo-naczyniowy za pośrednictwem tlenku azotu, endotelin, czyli substancji wydzielanych przez warstwę wewnętrzną naczyń i prostaglandyn, rozszerzają naczynia krwionośne, wpływają na poziom lipidów, cholesterolu, regulując profil lipidowy we krwi, zwiększając poziom tzw. dobrego cholesterolu, a zmniejszając złego. Estrogeny wpływają na przepuszczalność błon komórkowych, poprawiają nawodnienie tkanek i elastyczność, szczególnie skóry i błon śluzowych. Estrogeny odgrywają rolę w procesie rozmieszczenia tkanki tłuszczowej, wpływają na poziom cukru we krwi i pracę trzustki, a także na układ mięśniowo-szkieletowy, układ nerwowy, mając wpływ na strukturę mózgu, wielkość hipokampa, wpływają na przewodzenie bodźców nerwowych i między innymi opóźniają powstawanie zaburzeń funkcji poznawczych. Estrogeny ponadto wpływają także na układ immunologiczny oraz zmieniają metabolizm substancji toksycznych, w tym kancerogennych. Hormony estrogenowe wytwarzane przez jajniki, nadnercza oraz inne tkanki działają na te struktury poprzez receptory estrogenowe, różnią się miejscem występowania w tkankach, spełniając funkcję fizjologiczną. Badania wykazały, że receptory występują nie tylko w jądrach, jajnikach czy gruczole krokowym, ale także w układzie odpornościowym i w tkance tłuszczowej. Z kolei omawiane dzisiaj zewnątrzpochodne estrogeny to bardzo różnorodna grupa pod względem budowy chemicznej, obejmująca nie tylko pestycydy i związki tworzyw sztucznych, ale także metale oraz naturalne substancje roślinne i fitoestrogeny. Do źródeł ksenoestrogenów zaliczane są nie tylko pestycydy i niektóre tworzywa sztuczne, ale spaliny, dym tytoniowy, leki, kosmetyki i rośliny, szczególnie występują one w zanieczyszczonym chemią środowisku, prowadząc do narażenia ludzi na działanie tych związków. Chociaż ksenoestrogeny nie wykazują wszystkich właściwości naturalnych estrogenów, jednak mogą naśladować działanie hormonów, wpływając na układ hormonalny, albo zaburzają metabolizm i czynność wielu układów. Już na początku XX wieku naukowcy zaobserwowali, że zaburzenia w obrębie układu wewnętrznego wydzielania występują częściej w okolicach przemysłowo zanieczyszczonych, szczególnie w wielkich miastach. W piśmiennictwie dotyczących zaburzaczy hormonalnych podawane są przykłady toksycznego działania DDT, o którym też powiem, jednym z programów, ale także dietylstilbestrolu, który był podawany w latach 50. kobietom zagrożoną ciążę, jaki potem się okazało był przyczyną zaburzeń endokrynologicznych nie tylko matek, ale i dzieci, także w późniejszych latach, w wieku dorosłym. U matek otrzymujących dietylstilbestrol występowały nowotwory, szczególnie rak piersi i różne powikłania ciąży. Zaburzenia powstawały także u dzieci w wieku dorosłym, których matki w ciąży otrzymywały tenże preparat pod postacią hormonozależnych nowotworów, jak i zaburzeń endokrynologicznych. Jak wykazały niedawne badania, poziom estrogenów u Amerykanek jest dwukrotnie wyższy niż u kobiet pochodzących z krajów rozwijających się. Chemiczne związki zaburzające pracę układu dokrewnego występują nie tylko w żywności jako pozostałości pestycydów, używanych do zwalczania szkodników czy upraw i chwastów, ale przenikają. O tym się ostatnio coraz częściej mówi, z opakowań plastikowych i folii spożywczych, z kosmetyków, szamponów, dezodorantów, detergentów, leków i plomb wykorzystywanych w stomatologii, a także różnych innych rzeczy wykonanych z plastiku i poliwęglanów, w tym plastikowych mebli, farb, lakierów oraz produktów roślinnych jak soja czy ciecierzyca. Podobnie jak hormony estrogenowe, tak zwane zaburzacze endokrynne działają jak w bardzo małych dawkach, dostając się do organizmu albo przez przewód pokarmowy, albo przez skórę, czy też układ oddechowy. Ponieważ układ hormonalny wpływa na wiele funkcji organizmu, wpływ zaburzaczy endokrynnych dotykać może wiele narządów i układów, nie tylko prowokując nowotwory określane jako hormonozależne, ale powodując zaburzenia metabolizmu, otyłość, cukrzycę, zaburzenia funkcji rozrodczych, zmniejszoną płodność czy przedwczesne dojrzewanie płciowe. Zaburzacze mają wpływ na wiele układów, w tym także układ krążenia. Mogą powodować zaburzenia psychiczne. Wpływają na pamięć, zdolność koncentracji czy nadpobudliwość, jakie mogą się ujawniać także w następnych pokoleniach. Związki chemiczne EDC, czyli zaburzacze endokrynnych, jak wspomniałam, mogą oddziaływać destrukcyjnie w naprawdę niewielkich dawkach. Szczególnie niebezpieczne tutaj są tak zwane koktajle pestycydów, ponieważ rolnicy chcą używać według wskazań poszczególne pestycydy, starając się zwiększyć ich działanie, używają kilka w prawidłowych dawkach i te koktajle są szczególnie niebezpieczne. Jednak zwłaszcza roślinne ksenoestrogeny zaliczane są do fitoestrogenów, mają działanie korzystne, mogą w działaniu naśladować wewnętrzne, naturalne estrogeny lub mają działanie antagonistyczne w stosunku do naturalnych estrogenów. Te związki ksenoestrogenów mogą powodować także zaburzenia działania receptorów estrogenowych wraz z zaburzeniem syntezy i metabolizmu estrogenów. Oczywiście problem ksenoestrogenów jest nadal badany i obserwowany. Bada się nie tylko w celach poznawczych, ale szczególnie z profilaktycznych, z ewentualnym wykorzystaniem tych związków, takich jak fitoestrogeny, do eliminacji wolnych rodników, albo szuka się sposobów zmniejszenia szkodliwych pestycydów czy bisfenolu A. Wśród fitoestrogenów, czyli związków pochodzenia roślinnego, nad którymi ciągle prowadzone są intensywne badania, zalicza się obecnie około 100 substancji, które na podstawie budowy chemicznej dzielą się na izoflawony, dobrze znane, zwłaszcza występujące w korzeniach rzęszenia, także lignany, kumesany czy te stilbeny, wśród których jest badany ostatnio intensywnie resveratrol obecny w czarnych winogronach czy jagodach albo orzeszkach ziemnych. Najlepiej poznana dotychczas grupa fitoestrogenów to izoflawony, które, jak wspominałam, występują w soi, ciecierzycy, w kończynie, lucernie, które badane są szczególnie jako alternatywa dla hormonalnej terapii zastępczej, która okazała się w wielu przypadkach niekorzystnie działająca w sensie objawów ubocznych u kobiet po menopauzie, gdzie przy niskim poziomie estrogenu w organizmie te podawane flawonoidy mogą pobudzać receptory estrogenowe i zmniejszać objawy tzw. wypadowe. Jednak działanie roślin estrogenowych znany jest także w takich krajach jak Tajlandia, gdzie spożywane są duże ilości soi jako podstawa pożywienia, co okazało się przyczyną prawie plagi zaburzeń tożsamości płciowej. Fitoestrogeny polifenolowe stosowane jako suplement diety mogą także powodować wzrost masy kości i poprawiać uwapnienie kości, a nawet hamować rozwój nowotworów piersi. Drugim ostatnio intensywnie badanym związkiem z grupy fitoestrogenów, jak już wspominałam, jest resveratrol jako substancja pochodzenia naturalnego występująca w winogronach, jagodach czy orzeszkach ziemnych. Niektóre badania wskazywały, że resweratrol hamuje rozwój raka piersi, niezależnie od połączenia z receptorami estrogenowymi. Wykazano ponadto wpływ resweratrolu na spadek reaktywnych form tlenu, czyli wiele fitoestrogenów ma już wspomniane działanie przeciwwolnorodnikowe, określane jako zmiatacze wolnych rodników. Pozytywne działanie fitoestrogenów jest związane przede wszystkim z właściwościami antyoksydacyjnymi, ale również wspomina się obniżenie poziomu cholesterolu, zmniejszenie powstawania zakrzepów, zwiększenie elastyczności naczyń, hamowanie powstawania nowych naczyń, co jest szczególnie korzystne w przypadku leczenia nowotworów, a także resweratrol, który ma działanie bakteriobójcze i przeciwwirusowe. Jednak także nie wszystkie fitoestrogeny z tej grupy ksenoestrogenów mają działanie korzystne, gdyż są takie, które zaburzają płodność zwierząt, podobnie jak wielo ksenoestrogenów, o których opowiem za chwilę. Kolejną grupą ksenoestrogenów stanowią omawiane już kilkakrotnie przeze mnie pestycydy, do których według różnych źródeł obecnie zalicza się od 900 do 1000 związków, jakie występują w środowisku, w wodzie, glebie, stosowane są w gospodarstwach domowych, w ogrodach czy miejscach pracy. Najczęściej stosowane pestycydy należą do organochloryn, karbaminamidów, organofosforanów i perytroidów, których wiele posiada aktywność estrogenową i szczególnie tu jest wymieniany DDT, o którym mówiłam, znany kiedyś jako także azotoks i jego metabolity, które wpływają na układ hormonalny. Zaburzenia hormonalne po tym związku mogą doprowadzić do zaburzenia rozwoju i pracy mózgu, zaburzenia rozwoju nerwów, organów płciowych oraz większą podatność na choroby nowotworowe. Zwłaszcza zaburzenia rozwoju w okresie życia płodowego mogą być powodem patologii ciąży albo ujawniać się u dzieci w starszym wieku pod postacią zaburzeń zachowania, zaburzeń pamięci, z nadpobudliwością psychoruchową znanym jako ADHD czy innymi chorobami lub dolegliwościami. Nienarodzone dzieci, nie mając wykształconych narządów i układów, są szczególnie narażone na związki toksyczne, nie mając większych możliwości eliminacji tychże toksyn. Jednak przez wiele lat XX wieku nie zwracano uwagi na istniejące zagrożenia, szczególnie dla nienarodzonych dzieci, gdyż podejrzewano, że wiele substancji jest jak gdyby zatrzymywanych, czyli nie przechodzi przez barierę łożyskową. I dopiero powstające wady pokazały ogromne niebezpieczeństwo, na jakie mogą być narażone nienarodzone dzieci z powodu wchłanianych przez matkę toksyn. Wśród innych pestycydów działających negatywnie na układ hormonalny wymieniany jest szczególnie fenarinol, prochloraz i fungicydy imidazolowe, które często stosowane są jako mieszanina związków, wykazując silne toksyczne działanie na ludzki organizm. Prochloraz, należący do grupy konazoli, jako fungicyd stosowany jest i dopuszczony na nowo na 10 lat w Unii Europejskiej. Udowodniono, że powoduje feminizację męskiego potomstwa, uszkodzenia układu rozrodczego, co dowiedziano już nie tylko na zwierzętach, ale co wynika z obserwacji kobiet, które pracowały w szklarniach i były w ciąży, szczególnie niebezpieczeństwa dotyka dzieci w okresie wczesnego życia płodowego. Podchloraz jest podejrzewany także zaburzenia czynności tarczycy wraz z wpływem na rozwój mózgu. Dodatkowo powoduje silniejsze działania innych związków chemicznych. Niestety, jak mówiłam, pestycyd podchloraz został ponownie zarejestrowany w 2012 roku na następne 10 lat. Podobnie bardzo rakotwórczy, odpowiedzialny za występowanie nowotworów trzustki, wątroby i tarczycy, gruczołu sutkowego, jest pestycyd moncozeboraz, powodujący uszkodzenie układu rozrodczego u mężczyzn, i pestycydy te znaleziono w 10 rodzajach owoców i warzyw. Ksenoestrogeny, szczególnie pestycydy, mają być także odpowiedzialne za wzrost występowania nowotworów jąder u mężczyzn, ponadto związki aktywności estrogenowej, nie tylko pestycydy, ale także metale, kadm, arsen, substancje stosowane jako filtry ultrafioletowe w kremach i bisfenol A poprzez zaburzenia równowagi hormonalnej mają wpływać także na powstawanie raka gruczołu krokowego. Do ksenoestrogenów zaliczany już i wymieniany przeze mnie bisfenol A o skrócie BPA, który jest najbardziej rozpowszechnionym ksenoestrogenem na świecie, został syntetyzowany w 1891 roku. Na początku XX wieku bisfenol A jest wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych, pojemników na żywność, klejów, plomb dentystycznych i wielu innych produktów z PCV. Także roczna produkcja bisfenolu A na świecie wynosi 3 miliony ton, z czego 100 ton jest uwalniane do atmosfery. Badania dowiodły, że bisfenol A uwalnia się z tworzyw poliwęglanowych, których wytwarzane są pojemniki na żywność oraz folia spożywcza. I wykazano w badaniach w Stanach Zjednoczonych, że bisfenol A został wykryty w 95% badanych w USA próbek moczu. Wykazano obecność bisfenolu A nie tylko w moczu, ale także w płynie owodniowym, we krwi pępowinowej, w łożysku, w mleku matki i we krwi noworodków. Chociaż bisfenol A został sklasyfikowany jako słaby ksenoestrogen, jednak wykazano jego działanie na receptory estrogenowe. Ponadto są przypuszczenia, że silniejsze oddziaływanie mogą mieć metabolity tego związku. Nowe badania sugerują, że bisfenol A może wpływać na rozwój embrionalny, dlatego szczególnie kobiety w ciąży powinny do możliwego minimum ograniczyć kontakt z plastikiem. Należy unikać przedmiotów z poliwęglanu, polichlorku winylu. Zamiast plastikowych butelek i pojemników lepiej używać szklane. Podobne smoczki dla dzieci powinny być wolne od bisfenolu, czyli określane jako BPA-free, jednak nie wiadomo, czy inne składniki plastików nie wykazują podobnie toksycznego działania. Całkowite odizolowanie od tworzyw sztucznych jest obecnie niemożliwe ze względu na wytwarzanie wielu sztucznych produktów, jak szkła do okularów, chociażby telefony komórkowe, płyty, CD, DVD, elektronika, sprzęt AGD, samochody. Jednak szczególnie w miarę możliwości należy ograniczyć kontakt plastiku z żywnością i szczególnie z małymi dziećmi. PCV jest używany do wyrobu sprzętu medycznego także, rękawiczek, rurek tracheostomijnych, drenów czy dializatorów. Także nie powinno się podawać dzieciom konserw, gdyż wewnętrzne warstwy puszki okazuje się pokryte bywają tworzywem sztucznym, który jest uwalniany właśnie jako bisfenol A. Nawet papier, bywa pokrywany warstwą folii. Polecane także nie pozwalać dzieciom kontaktu z wydrukami kasowymi supermarketów, kwitami parkingowymi, które mają zawierać BPA w dużych stężeniach, podobnie jak wspomniana już folia z PCV. Poza bisfenolem A do ksenoestrogenu zaliczane są metaloestrogeny, do których szczególnie wymieniany jest kadm, miedź, kobalt, chrom, nikiel, ołów, rtęń, cyna i aniony wanadowe, arsenowe i glin. Najbardziej znanym ksenoestrogenem jest kadm, uwalniany do środowiska ze źródeł przemysłowych, w górnictwie, hutnictwie, w galwanizacji, używany do produkcji baterii, barwników, tworzyw sztucznych, występując także w środowisku zanieczyszczonym dymem papierosowym. Kadm dostaje się do organizmu głównie przez układ pokarmowy wraz z zanieczyszczonymi warzywami, owocami, mięsem czy rybami oraz wodą i ulega w organizmie kumulacji głównie w wątrobie, nerkach, jajniku. Okres półtrwania kadmu sięga do 30 lat. Kadm prowokuje choroby nerek, powoduje osłabienie funkcji płuc, nadciśnienie, zaburzenia układu odpornościowego i układu nerwowego, ale też nowotwory pęcherza, trzustki, piersi czy gruczołu krokowego. Kadm działa na wiele procesów we wszystkich etapach rozwoju nowotworu. Podobnie długa ekspozycja na ołów i rtęć może prowadzić do niepłodności, poronienia, nadciśnienia indukowanego ciążą czy zaburzeń miesiączkowania. Do ksenoestrogenów zaliczany jest także glin, powszechnie stosowany w kosmetykach, szczególnie do hamowania wydzielania potu. I często stosowanie kosmetyków z glinem może prowadzić do kumulowania się go. Szczególnie stosowanie dezodorantów z glinem może być odpowiedzialne za nowotwory w górnym zewnętrznym kwadracie piersi. Mechanizm działania pozostałych metali zaliczanych do ksenoestrogenów jest podobny do działania glinu. Za chwilę opowiem jeszcze o lekach i kosmetykach. Leki stanowią dość dobrze zbadaną grupę ksenoestrogenów, których najbardziej znany jest już wspomniany dietylstilbestrol, który został odkryty w 1938 roku jako syntetyczny estrogen. Jednak już od początku produkcji tabletek antykoncepcyjnych obserwowano u pracujących mężczyzn przy produkcji tychże tabletek objawy ginekomastii, czyli nadmiernego rozwoju gruczołu sutkowego, a u kobiet pojawiające się coraz częściej zaburzenia miesiączkowania. Jednak tabletki antykoncepcyjne są nadal reklamowane, podobnie jak hormonalna terapia zastępcza i różne inne hormony podawane w dawkach prowokujących poronienia lub w celu stymulacji komórek jajowych do wykonania in vitro. Także u kobiet w ciąży, którzy mieszkają blisko miejsca wytwarzania tworzyw sztucznych, obserwowano wzrost ftalanów skojarzony z toksemią, anemią, stanem przedrzucawkowym i mimo, że związki zawarte w kosmetykach działają słabiej, to zwracają badacze uwagę, że są używane długotrwale i tak naprawdę brakuje zaleceń dotyczących częstości i zakresu ich stosowania. Podkreślane są, że balsamy, szczególnie używane na duże powierzchni ciała, mogą prowadzić do kumulacji różnego rodzaju związków. Niepokojące są badania także absorpcji substancji zawartych w preparatach chroniących przed ultrafioletowym promieniowaniem. Wyniki testów niektórych preparatów wykazały, że nie tylko nie ulegają one wchłanianiu, ale można je oznaczać we krwi. Szczególnie niebezpieczne tego rodzaju kosmetyki są dla dzieci, jeśli matki używają je jako ochrona przed promieniowami ultrafioletowymi. Narażanie naftalenu jest związane także z rakiem endometrium i endometriozą, ze wzrostem bezpłodności i zaburzeniem rozwoju jąder. Biorąc pod uwagę powszechność występowania ksenoestrogenu w środowisku, wydaje się, że ekspozycja powoduje wzrost występowania przynajmniej niektórych nowotworów hormonozależnych, jak nowotwory piersi, jajnika, szyjki, macicy, endometrium, prostaty, jąder, tarczycy czy kostniako-mięsaki. Potwierdzone, jak już wspomniałam, zależność używania dezodorantów z glinem z rakiem piersi jest dostrzeżona, w związku z tym część firm już wycofuje się z tego rodzaju dezodorantów. Ostrzeżenia lekarzy zajmujących się problemem dotyczą, co prawda, szczególnie dzieci, jednak także dotyczy to osób dorosłych, które zgodnie z modnym stylem życia nie tylko używają, ale nadużywają tego rodzaju kosmetyków. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o ksenoestrogenach. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.